radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, witam Państwa i zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład zatytułowany Męka i śmierć Jezusa poprowadzi ksiądz profesor Piotr Łabuda. Całe życie Jezusa to nieustanna droga ku wydarzeniom, które dokonały się w Jerozolimie. Jezus powie, ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat. Celem narodzenia Mistrza z Nazaretu, celem działalności, głoszenia dobrej nowiny, celem wszystkiego, czego dokonał w czasie swojego ziemskiego życia, zwieńczeniem tego wszystkiego było to, co dokonało się w Jerozolimie. Zatem dzisiejsze spotkanie, które zbliża nas do okresu Wielkiego Postu, chcemy poświęcić wydarzeniom pasyjnym, męce i śmierci Jezusa. Wydarzenia te rozpoczyna Pascha, którą Jezus spożył ze swoimi uczniami.
Ostatnia wieczerza, którą Jezus spożył ze swoimi uczniami, to była prawdziwa uczta paschalna. Jezus jednak nadał jej nowe znaczenie. Relacje z ostatniej wieczerzy, podczas której Chrystus ustanowił Eucharystię, przekazują Ewangelie synoptyczne, czyli Ewangelia Marka, Mateusza, Łukasza oraz święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Trzy Ewangelie umieściły opis ostatniej wieczerzy w kontekście historii męki Jezusa. Apostoł Paweł natomiast pomija opis uczty pożegnalnej Chrystusa z uczniami, ograniczając się jedynie do przekazu ustanowienia Eucharystii. Warto jednak pamiętać, że przekaz apostoła Pawła jest najstarszym. Pierwszy list do Koryntian powstał bowiem około 54 roku. Szczególnym przekazem o ustanowieniu Eucharystii obok listu Pawła jest opis świętego Łukasza, który był uczniem apostoła Pawła, a który kreśląc opis ostatniej wieczerzy wyraźnie pokazuje, że jest to nowa Pascha. Łukasz bowiem przytacza słowa o tym, że Jezus gorąco pragnął spożyć Paschę z uczniami, po czym zapisze: potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, rzekł: weźcie go i podzielcie między siebie, albowiem powiadam wam, odtąd nie będę już pił z owoców innego krzewu, aż przyjdzie Królestwo Boże. Przekaz wydarzeń ostatniej wieczerzy zachował się w dwóch wersjach: w jerozolimskiej, palestyńskiej oraz w antiocheńskiej. Do szkoły antiocheńskiej należą teksty Łukasza i świętego Pawła, a do wersji palestyńskiej, jerozolimskiej należą teksty Marka i Mateusza. Przekazy te różnią się od siebie nieznacznie. Istota jednak obu przekazów jest taka sama. W obydwóch tradycjach wspólne są wyrażenia: wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dawał im i powiedział: to jest ciało moje, i powiedział: to jest moja krew przymierza za wielu.
Po zakończeniu wieczerzy Jezus udał się wraz z uczniami do Getsemani. Ewangelista Łukasz zapisze: potem wyszedł i udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Towarzyszyli mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się.
Według starej palestyńskiej tradycji sala, w której Jezus spożył ostatnią wieczerzę, znajdowała się w południowo-zachodniej części Starego Miasta. Stamtąd Mistrz z Nazaretu zszedł do Doliny Tyropeonu, potem zaś do Doliny Cedronu, minął dzielnicę Siloe i wzdłuż potoku Cedron, obok źródła Gichon, Jezus dotarł do ogrodu Getsemani. Ewangelista Łukasz stwierdzi, że Jezus udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. A zatem Jezus zawsze tak czynił. Widocznie ogród należał do kogoś dobrze znanego zarówno mistrzowi, jak i jego uczniom. Wszyscy ewangeliści przedstawiają tą modlitwę, ten pobyt w ogrodzie, ten rozdzierający dramat w tonie tak spokojnym, że może to budzić zdumienie. Hagiografowie stwierdzają jednak, że w Ogrodzie Oliwnym w najwyższym stopniu ujawniła się ludzka natura Jezusa. Objawił się Syn Człowieczy w całej pełni. Objawił się ze wszystkimi słabościami, podobnymi do naszych oprócz grzechu. Objawił się Jezus ze swoją ludzką wolą, broniącą się przed cierpieniem, śmiercią, aż do wywołania krwawego potu. Rzeczywiście, w Getsemani rozpoczęła się męka Jezusa. W obliczu męki dała o sobie znać w Jezusie jego ludzka natura. Ta natura zdała się buntować przeciwko planowi zbawienia, które miało się dokonać przez cierpienie. Pamiętajmy, że Jezus był najdoskonalszym człowiekiem, a więc kimś o szczególnej ze wszech miar wrażliwości. Ten zaś stan powiększał jego cierpienia. Łukasz określa je, owe cierpienia, greckim słowem agonia. Termin agonia to symbol konania, ale określano nim także trwogę przed zbliżającym się niebezpieczeństwem, któremu nie sposób zaradzić. Określano także strach towarzyszący zawsze ostatecznym zmaganiom ze śmiercią. W tym znaczeniu należy rozumieć agonię Chrystusa jako walkę z zagrażającymi mu mocami, stan głębokiego lęku przed czekającymi go okrutną męką, przed śmiercią na krzyżu.
Pojmany w Getsemani Jezus staje przed Sanhedrynem.
Jezus po pojmaniu stanął przed Sanhedrynem, organem władzy o charakterze religijno-politycznym urzędującym w Jerozolimie. Jerozolimska Wysoka Rada, Sanhedryn, składała się z 70 czy też 71 członków, w tym stojący na czele Sanhedrynu najwyższy kapłan. W czasach Jezusa w skład Sanhedrynu wchodzili przedstawiciele kapłanów, reprezentanci arystokracji i uczonych w piśmie. Przewodniczącym Wysokiej Rady w latach od 18 do 36 był Józef z przydomkiem Kajfasz. To właśnie on przewodniczył Wysokiej Radzie i on doprowadził do skazania Jezusa. Przesłuchując Jezusa, Kajfasz postawił mu pytanie: czy ty jesteś Mesjaszem? W Starym Testamencie określenie Mesjasz w ten sposób określano królów Izraela, ale także wybawcę czasów eschatologicznych, ostatecznych. Mesjasz miał być przywódcą narodowym, który zwycięży nieprzyjaciół ludu Bożego i zaprowadzi królestwo pokoju i sprawiedliwości. Oprócz tego uważano, że Mesjasz dokona odnowienia kultu Bożego. W czasie publicznej działalności Jezus wystrzegał się takiego jawnego głoszenia swojej mesjańskiej godności. Kiedy jednak stanął przed Sanhedrynem, wyraźnie potwierdził tą swoją godność. Odpowiadając na pytanie Kajfasza, czy ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, Jezus przywołał tajemniczą postać Syna Człowieczego, pojawiającą się już wcześniej w jego wypowiedziach, i z całą mocą wyznał: tak, ja nim jestem. Użycie przez Jezusa tytułu Syn Człowieczy nie było przypadkowe. Przywołując fragment z Księgi Daniela, Jezus pokazał, określił, kim jest. Stwierdził: jestem Synem Człowieczym, który doświadczy niezwykłej interwencji Boga i dzięki niej zostanie uwielbiony. W ten sposób wyraźnie Jezus dał do zrozumienia, że jest równy Bogu, że jest Synem Bożym, że jest Bogiem. Arcykapłan uznał, że Jezus zbluźnił i zasługuje na śmierć. Według bowiem członków Wysokiej Rady Jezus przypisał sobie nie tyle godność mesjańską, ale nade wszystko uznał siebie za Boga. I to było tytułem jego śmierci.
Proces Jezusa kończy się jego skazaniem. Koniecznym było jednak zatwierdzenie wyroku przez okupantów rzymskich, stąd też przeprowadzenie Jezusa do Piłata i dopiero tam wyrok skazujący.
Wydaje się, że ostateczny wyrok Sanhedryn wydał nad ranem. Po skazaniu przez Sanhedryn Jezus został odesłany przed oblicze Piłata. Uprawnienia bowiem Żydów miały pewne ograniczenia. Ograniczenia te służyły do podkreślenia władzy rzymskiego prefekta. W sposób Szczególnie Żydzi byli bezradni, gdy proces dotyczył zagrożeniu władzy rzymskiej, szczególnie buntu czy też roszczeń co do władzy rzymskiej. Jezus zaś uznał się za Mesjasza, króla. Stąd też Sanhedryn Jerozolimski nie miał żadnego innego wyboru, jak tylko przekazać Jezusa Poncjuszowi Piłatowi. Podstawą skazania Jezusa przez Piłata było wyznanie, że jest on królem. Szczególnym przekazem kreślącym scenę skazania Jezusa na śmierć jest Ewangelia według świętego Jana. Autor czwartej Ewangelii zapisze, że po pojmaniu Jezus został najpierw zaprowadzony do Annasza, następnie zaś do Kajfasza. Wczesnym rankiem zaś przedstawiciele Sanhedrynu od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium, miejsca, które było oficjalną rezydencją rządcy rzymskiego w prowincji. Była to rezydencja, gdzie gubernator rzymski zatrzymywał się w czasie świąt, aby mieć pod kontrolą tłumy przybywające do Jerozolimy. Zawsze napływ tłumów stanowił niebezpieczeństwo rozruchów. Nie wiadomo, skąd Piłat wiedział, by oskarżyć Jezusa, że jest on królem. Być może sami Żydzi podsunęli Piłatowi tę myśl. Być może były to informacje, które już od dawna dochodziły do Piłata. Być może urzędnicy Piłata, jego służby, donosiły o krążących takich opiniach. Piłat wypowiada tę myśl głośno, wielokrotnie powtarza, pyta, a wreszcie wypisuje na tabliczce jako tytuł winy. Jest w tym uparty, jest zawzięty. Stanowczo stwierdza, co napisał, napisałem. Piłat nazywa Jezusa królem. W ustach jednak namiestnika rzymskiego tytuł król żydowski miał sens czysto polityczny. Piłat oskarża Jezusa, że pragnął on być królem politycznym. Odpowiadając na pytanie Piłata, Jezus nie potwierdza ani nie zaprzecza. W przekazie Ewangelii Jana Jezus nie udziela Piłatowi prostej odpowiedzi. Nie mówi, ty powiedziałeś, jak jest u świętego Mateusza, czy też ja jestem, jak pisze Marek. W Ewangelii świętego Jana po pytaniu Piłata, czy ty jesteś królem? Jezus stawia swoje pytanie. Czy od siebie to mówisz, czy inni ci to powiedzieli? Pytanie, które jest podyktowane pragnieniem zrozumienia, jest podyktowane pragnieniem, chęcią dotarcia do istoty pytania namiestnika. Jeśli bowiem Piłat pytał od siebie, czy Jezus pragnie być królem, czyli w znaczeniu rzymskim, wówczas Jezus odpowiedziałby negatywnie. Jeśli jednak Piłat pytał w imieniu Żydów, jeśli w pytaniu Piłata zawarte jest pytanie narodu wybranego, wówczas konieczne jest wyjaśnienie. Jezus jest królem, ale w znaczeniu religijnym, nie politycznym. Piłat jednak jest Rzymianinem. Co więcej, odpowiadając Jezusowi, podkreśla, że to Żydzi i arcykapłani wydali go przed jego trybunał. Stąd też jego pytanie, co uczyniłeś? Jezus, odpowiadając Piłatowi, wyraźnie wskazuje na inną płaszczyznę swojej władzy. Królestwo moje, powie Jezus, nie jest z tego świata. A zatem ani świat rzymski, ani świat żydowski nie są miejscem do osądzania Jezusa. Jezus wskazuje, czym nie jest Jego królestwo, na czym nie polega Jego godność królewska. Podkreśla, że Jego królestwo, że Jego godność nie są z tego świata. W ten sposób wskazuje na swą przynależność i łączność z innym królestwem. Wskazuje na swoje pochodzenie. Ze świata są ci, którzy są w świecie i mają z nim wewnętrzną łączność. Są to ludzie zakorzenieni w tym świecie. Jezus jednak, choć żyje na tym świecie, to jednak nie należy do tego świata. Stojący przed Trybunałem Namiestnika Rzymskiego Pan podkreśla swoje pochodzenie niebieskie, a zatem Jego Królestwo nie jest stąd. Godność królewska Jezusa nie opiera się na władzy tego świata i nie czerpie z tej władzy mocy. Jezus sprawuje władzę na świecie w inny sposób niż to czyni władza ziemska i czerpie inspirację z innego źródła. Jego mocą jest Jego prawdziwe królestwo. Zadziwiony Piłat pyta: a więc jesteś królem? Na to pytanie Jezus odpowiada zadziwiająco: to Ty mówisz, że ja jestem królem. Jezus na to się narodził, aby dać świadectwo prawdzie. I dlatego Jezus pyta Piłata: Piłacie, co to dla Ciebie znaczy, że ja jestem królem? Kiedy Piłat pyta: a więc jesteś królem? Jezus mówi: to Ty mówisz, że ja jestem królem. To znaczy, kim ja dla Ciebie jestem? Co to dla Ciebie znaczy, kiedy mówisz, że ja jestem Twoim królem? Piłata jednak nie interesuje prawda. Niejako z lekceważeniem retorycznie pyta: a cóż to jest prawda? Po ubiczowaniu, po wyszydzeniu następuje skazanie Jezusa na śmierć.
Święty Łukasz zapisze: gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.
Piłat wydał skazujący wyrok na Jezusa pod wpływem nacisku tłumów. Obawa przed konsekwencjami wyroku wbrew władzom rzymskim była silniejsza od poczucia sprawiedliwości. Dlatego też Piłat skazał Jezusa na najbardziej okrutną i poniżającą karę ze wszystkich, jakie miał do dyspozycji. Krzyż bowiem był symbolem hańby. Żaden obywatel rzymski nie mógł być na nim stracony. Ciało człowieka, który umarł na krzyżu, było skalane i przeklęte. Wyroki krzyżowania wykonywano poza miastem. Skaliste wzgórze w kształcie czaszki, pozbawione roślinności, dominowało nad terenem za murami Jerozolimy. Stąd też prawdopodobnie nazwa Golgota, co po aramejsku znaczy trupia głowa lub czaszka. Miejsce straceń znajdowało się poza drugim murem miasta, przy drodze, na małym, kilkumetrowym zaledwie wzniesieniu. Stały tam pionowe słupy, na których krzyżowano zbrodniarzy, zbiegłych niewolników, ludzi zbuntowanych przeciwko władzy. Żołnierze umieszczali nad głową ukrzyżowanego tablicę, na której wypisana była wina skazańca. Przechodnie zaś mogli przeczytać napis. Również napis nad krzyżem Jezusa, który sporządzony był w trzech językach. Otaczający zaś wzgórze żołnierze czuwali, aby nikt przypadkowo nie uwolnił skazańców i nie udaremnił wykonania wyroku.
Jak wyglądało samo ukrzyżowanie?
Po przybyciu na górę Golgoty podano Jezusowi do picia wino zmieszane z żółcią. To znamienny szczegół, bo w tradycji żydowskiej istniał zwyczaj podawania skazańcom napoju odurzającego, wina zmieszanego nie z żółcią, ale z mirrą. Taki napój gorzkiego, oszłamiającego wina był podawany dla uśmierzenia bólu. Miał łagodzić cierpienie skazanego na tę okrutną karę. Oprawcy jednak czynią inaczej. Podali Jezusowi wino zmieszane z żółcią, a zatem nie chcieli Mu pomóc, ale raczej wyszydzić. Święty Mateusz, pisząc o tym, ma przed oczami psalmistę: dali mi jako pokarm truciznę, a gdy byłem spragniony, poili mnie octem. Jezus, podobnie jak psalmista, dręczony jest przez wrogów i wyszydzany. Kosztuje napoju jednak nie po to, by otrzymać ulgę w cierpieniu, ale by wypełniły się słowa psalmu. Dalej następowało przybicie do krzyża, nadgarstki oraz kostki. Ewangeliści jednak pomijają szczegóły przybicia do krzyża. Czynią tak zapewne dlatego, że odbiorcy Ewangelii dobrze znali ten straszliwy sposób kary. Ukrzyżowany Pan zostaje wyszydzony. Szyderczym był sam napis umieszczony nad skazańcem: to jest Jezus, król żydowski. Z Jezusa szydzili także różni ludzie, przychodzący i stojący pod krzyżem. Złorzeczący niejako kuszą Jezusa, by ten dokonał niezwykłego znaku, by wybawił samego siebie. On jednak, podobnie jak na początku swojej działalności, tak i teraz zwycięża wszelkie pokusy. Z Jezusa szydzą także Jego oskarżyciele, arcykapłani, starsi, uczeni w piśmie. Drwili, zarzucając Mu, że innych ludzi ratował, sam zaś nie może siebie wybawić. Domagali się od konającego króla Izraela, by zstąpił z krzyża, a jeśli to uczyni, obiecywali, że w Niego uwierzą. W swojej przewrotności przywódcy żydowscy posunęli się jeszcze dalej. Sami, nieprzymuszeni przez nikogo, podjęli słowa bezbożnych z psalmu 22. Zaufał Bogu, niechże go wyzwoli, niechże go wyrwie, jeśli go miłuje. Szydząc z Jezusa przypominali, przecież powiedział, że jest Synem Bożym. To drwiące odniesienie przywódców narodu do Jezusowego Synostwa Bożego było także nawiązaniem do psalmu 22, w którym autor natchniony zapisze: zobaczmy, czy prawdziwe są Jego słowa, wybadajmy, co będzie przy Jego zejściu. Bo jeśli sprawiedliwy jest Synem Bożym, Bóg ujmie się za Nim i wyrwie Go z ręki przeciwników, zapisze psalmista.
Śmierć Jezusa towarzyszą złowieczne ciemności.
W godzinę śmierci Jezusa nastaje ciemność. Ciemność, która jest oznaką smutku całej przyrody, smutku całego świata wobec największej winy ludzkości. Oto bowiem człowiek skazał na śmierć Syna Bożego. O godzinie 9:00, to nasza godzina 3:00 po południu, zapisze święty Mateusz, a zatem w czasie składania baranków ofiarnych w świątyni jerozolimskiej, Jezus zawołał wielkim głosem: Eli, Eli, lema sabachthani. Wołanie to niezwykła modlitwa Jezusa. Treścią tej modlitwy były słowa 22 psalmu. Eli, Eli, lema sabachthani. To znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Wołanie Jezusa nie było wyrazem Jego zwątpienia, gniewu czy rozpaczy. Jezus resztkami sił, będąc w stanie, w jakim znajdował się autor psalmu 22, który pełen bólu i żalu mówi o sobie: ja zaś jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu, Jezus rozpoczyna swoją niezwykłą modlitwę. Słowa bowiem: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Rozpoczynają psalm 22. A zatem wołanie Jezusa wprowadza cały psalm, który kończy się ufnością i uwielbieniem Boga. Jezus nie traci nadziei, On modli się. Modląc się tekstem tego psalmu, bierze na siebie nie tylko bolesne doświadczenia prześladowanego Izraela, które zostały zawarte w poetyckiej lamentacji, ale również przyjmuje udręki wszystkich cierpiących, wszystkich czasów na całym świecie.
Wydarzenia na Golgocie wieńczy śmierć Jezusa. Święty Mateusz zapisze, iż Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Zaś święty Łukasz wydarzenie to nakreślił, pisząc: Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha.
Ewangeliści określają śmierć Jezusa mianem oddania ducha. Ewangelista Łukasz podkreśla ponadto, że ostatnie słowa Jezusa były modlitwą, podczas której powierzył On Ojcu swojego ducha. Zatem śmierć Jezusa nie była przypadkowa, nie nastąpiła w przypadkowym czasie. Jezus jako Pan i jak Pan oddaje Bogu Ojcu swojego ducha. On zadecydował, kiedy ma skończyć się czas Jego męki. Wszystko się wykonało. Wszystko, co było zamierzone i zapowiedziane w pismach względem Mesjasza, Jezus wypełnił. Teraz oddaje ducha. Śmierć Jezusa jest oddaniem, jest wyjściem, jest tchnieniem ducha. Tertulian zapisze, że Jezus mocą swojego słowa oddał ducha, uprzedzając wszelkie zamiary swoich prześladowców.
Za dzisiejszy wykład dziękujemy księdzu profesorowi Piotrowi Łabudzie, a na zakończenie tradycyjnie pytanie konkursowe. Ile osób liczyła Wysoka Rada, Sanhedryn? Odpowiedzi na pytania prosimy kierować pod adres mailowy studium@gost.pl lub pocztą tradycyjną Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową studium tarnów.gost.pl. Tu znajdziecie Państwo zakładkę Studium Biblijne i wykłady oraz Lectio Divina. Zapraszamy do zapisywania się na wykłady radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Wszystkie zapisane osoby oraz wszyscy uczestnicy w konkursach będą mogli otrzymać na zakończenie studium pamiątkowe certyfikaty. A główną nagrodą w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłane na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszamy na Pielgrzymi Szlak.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. Każdą niedzielę o 14.30. Powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.